Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot. I zapraszam do słuchania audycji dla chorych. Program nasz dzisiaj realizuje, jest z nami ojciec Dawid. Witam ojcze. Bardzo serdecznie. A dzisiejszy temat to choroba nowotworowa piersi. Taki temat najogólniejszy. Mam nadzieję, że będziemy omawiały jakoś tak dokładniej różne aspekty tej choroby. W studiu witam dwie panie. Pani Elżbieta Malcer oraz pani Elżbieta Gołębiewska, panie z Torunia, panie związane z klubem Amazonki. Zacznę może z naszą rozmowę. Jedna i druga pani już była w studiu, chociaż pani Elżbieta Malcer, właśnie chciałam zacząć od pani Elżbiety, pani Elżbieto, ponieważ właściwie od początku, kiedy funkcjonuje radio, działa radio, od początku, kiedy są w radiu te audycje, audycje dla chorych, to spotykamy się w tych audycjach i rozmawiamy na temat choroby nowotworowej piersi, bowiem pani jest założycielką klubu Amazonek w Toruniu. Zgadza się?
No.
Zgadza się.
Korekta.
Ojej, pokora. Ale to dobrze. Zanim będziemy mówić o tym klubie, który pani współzałożyła, pani Elżbieto, to powiedzmy o Amazonkach w Polsce. Powiedzmy w ogóle o Amazonkach. Chociaż, drodzy państwo, ci z państwa, którzy słuchają tych audycji jakoś systematycznie, wiedzą, że staramy się raz do roku na pewno, a czasami dwa razy do roku ten temat poruszać. Pani Elżbieto, proszę bardzo, Amazonki w Polsce.
Amazonki w Polsce, ale pozwoli pani, że ja jednak tą korektę jeszcze... Ja po prostu byłam pierwszą liderką Stowarzyszenia Amazonek w Toruniu przez prawie 18 lat, ale założycielem głównie to jest pan doktor, chirurg, onkolog Edward Krajewski, który zaprosił panią doktor Mikę z Centrum Onkologii z Warszawy, która opracowała i cały czas stosujemy do dzisiaj zasady rehabilitacji i wspierania się nawzajem, bo to jest podstawowy cel nasz, do Torunia. I na pierwszym spotkaniu byłam jedną z siedmiu na tym spotkaniu informacyjnym, bo w Warszawie już 5 lat wcześniej klub czy Stowarzyszenie Amazonek istniał, pracował w 89. W 87, przepraszam. W 87, a my w kwietniu 1992 pan doktor Krajewski zaprosił panie, ja byłam jedną z siedmiu. Tak. I w czasie tej rozmowy, w czasie ustaleń organizacyjnych, tak miałam rozpocząć sprawy, uzgadniać organizacyjne. No i tak to
tak, ale pani
prawie przez 18 lat.
Tak, szczerze mówiąc, to trwało. Ja panią przez te lata traktowałam zawsze jako, tak się mówi, spiritus movens Amazonek w Toruniu.
Dziękuję. A wracając do rzeczywistości, do dzisiaj. Jestem czynną w klubie, staram się jak mogę, jak nie mogę też się staram, wprawdzie już to jest w ograniczonym zakresie, raczej wsparcia czy dobrych myśli, czy dobrego słowa. I wracając teraz do początków, to pierwsze Amazonki w Polsce, tak, w Polsce, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, my byliśmy 5 lat później i w toruńskie Amazonki pierwsze w naszym województwie. Później następne, stopniowo po kolei, uczestniczyłam prawie w każdym w tych
klubów, które powstawały.
W tych organizacyjnych spotkaniach. Koleżankom pomagałam właśnie administracyjnie, bądź z władzami samorządowymi spotkań. Także jestem bardzo emocjonalnie związana z tym naszym ruchem. A matką chrzestną, no to polskich Amazonek jest pani doktor Krystyna Mika, doktor rehabilitacji. Pierwszą i już jedyną w tej chwili żyjącą amazonką w Warszawie, gdzie zaczynały pracę, jest koleżanka Zofia Michalska, matematyk, czynna jeszcze również. Także pozdrawiam przy okazji, Zosiu, ciebie, bo wiem, że słuchasz Radia Maryja.
To także pozdrawiamy serdecznie wszyscy. Tak.
I w tym momencie, przechodząc do naszej działalności, może jeszcze, jak już wspomniałam o Zosi Michalskiej, jedynej żyjącej, która organizowała, i to był największy trud w tamtym czasie, tak samo jak dla nas w Toruniu też były trudniejsze w tej chwili. Mówię, że to już jest prawie samograj. Przepraszam, że tak może to nieładnie porównałam, ale pozwolę sobie, ponieważ...
Zostało założone i działa po
prostu. I tak, rosły stowarzyszenia Amazonek jak na drożdżach w Polsce. Taka była potrzeba.
Tak, w tej chwili jest 207 klubów w Polsce.
Tak, tak. Ja tutaj mam dokładną ściągę, jeżeli będzie ktoś potrzebował adres czy informacje w jakiejś miejscowości, czy są, czy nie ma, to ja mam przy sobie taką informację, bo mamy kwartalnik Nasze Życie, pod tytułem Nasze Życie Ogólnopolski, wydawane przez Federację, ponieważ po latach, w tej chwili trudno mi powiedzieć, ale po 10 no może niezupełnie latach, kiedy rosły te stowarzyszenia w Polsce, sam Klub Warszawski nie dał rady, że tak powiem, objąć tą działalnością organizacyjną, ogarnąć w całej Polsce, więc zostało powołane federacja. Pierwsze kluby powołałyśmy federację i właśnie ta wspomniana Zosia Michalska była pierwszą nie tylko szefową Amazonek Warszawskich, ale była pierwszą prezeską federacji. I federacja w ubiegłym roku minęło 25 lat od założenia, od stworzenia federacji. I właśnie mam przed sobą publikację, którą wydają kwartalnik Warszawskie Amazonki, w którym Zosia właśnie Michalska z racji tego 25-lecia działalności federacji, bo jest bardzo ważna federacja, ogarniając meritum działalności wszystkich stowarzyszeń w Polsce. W tej chwili od razu tak trochę chaotycznie, ale od razu powiem i pozdrowię. Prezesem federacji jest Krystyna Wychman, którą też serdecznie pozdrawiam i podziwiamy wszystkie, bo ma tyle energii i tyle sił, że w tej chwili to ona już organizuje i jest szefową koalicji pacjentów onkologicznych. Nie
pani
tylko szefową
Elżbieto,
Amazonek.
Ja patrząc na was, pani mówi z podziwem, uznaniem o pani Krystynie Wechman.
Nie tylko
ale
jest naszą
na
szefową
was,
amazonską,
tak samo
ale jest czynną i dzięki, wspieramy ją, ile to się da. Dzięki niej między innymi są najnowsze leki, które już informacja jest przez ministra zdrowia przekazywana, jeśli chodzi o leczenie raka piersi. Ale tutaj fragment pozwolę sobie przekazać od Zosi Michalskiej, która na to 25-lecie przypomniała, że ona tutaj do nas się zwraca, do wszystkich Amazonek w Polsce. Chyba nie ma czasu, żebym to całość przeczytała, ale przekazuję przy tej okazji wszystkim Amazonkom serdeczne słowa uznania i szacunku, tak jak tu Zosia pisze, że najważniejszym i godnym uznania jest to, że jesteśmy wspólnie i realizujemy nasz amazoński cel. Pomoc i wsparcie innych. Bo naszym głównym celem jest pomoc innym.
Tak. Że nikt sobie i innym.
Tak, i tu cytuję Zosię Michalską. Nic i nikt nie zastąpi wsparcia osoby, która przeszła przez doświadczenie choroby nowotworowej i samej się jej udało nie załamać.
Tak, a więc głównym celem pani Elżbieto, gdyż
jest wolontariat na rzecz.
To jest bycie razem, wspieranie się razem. tak? Wsparcie. Tak myślę.
A jak się
tak,
wspieramy, proszę. To może później, tak,
tak? Tak, oczywiście. Bo chciałabym te cele jakoś wyłonić z tej waszej działalności, prawda? Bycie razem i wspieranie się. Informowanie, myślę, informowanie siebie też o chorobie, o skutkach i o możliwościach leczenia. Pewnie też. Tak?
No tak, jest, tak, tak.
Co jeszcze, Pani Elżbieto? Co jeszcze byłoby, Pani Elżbieto, Pani Elu, co jeszcze byłoby celem?
Ja może tak, pierwsze jest właśnie to słowo wsparcia, że ja jestem, ja żyję i ty też, tobie też może się udać, ale, jest ale. I tutaj później my mówimy, co trzeba.
To co trzeba wobec tego? Co trzeba wobec tego, żeby żyć z chorobą nowotworową w sposób jakiś pełny, no pełny, innego słowa tutaj nie umiem znaleźć.
No jednym słowem, no bo wiadomo, jednym zdaniem tego nie można.
Może
trzeba
pani
zaufać.
Rozwinąć.
Trzeba zaufać po pierwsze, w pierwszej kolejności medycynie. W pierwszej kolejności medycynie i w drugiej kolejności zaufać informacjom osób, które przeżyły i które są przygotowane. My, pewna grupa Amazonek, zwanych ochotniczkami, jesteśmy upoważnione po szkoleniach.
To będziemy o tym mówić, ale...
I to trzeba tak. Słuchać po prostu. Skupić się nad tym.
Pani Elu, co pani by dodała? Pani Ela Gołębieska? Ja chciałabym, żeby wybrzmiały te główne założenia waszej aktywności. Oczywiście grupy samopomocowe, bo wy jesteście grupami samopomocowymi, grupami wsparcia. To wiadomo, prawda?
Wolontariat i praca nad sobą.
Tak,
no.
Wspieranie się. Coś jeszcze można byłoby tu dodać? Jeżeli nie, to przejdźmy do funkcjonowania waszego klubu.
Krótko, to my zapraszamy do naszego klubu w Toruniu w poniedziałki od godziny 14:00. Jest zawsze ochotniczka któraś.
Na dyżurze.
Zarząd również.
Na dyżurze.
Tak, to są dyżury. Zawsze zapraszamy w poniedziałki od 14:00 na rozmowę i informacje. Zresztą według grafiku, bym tak powiedziała, bo to tak, taka prawda, chodzimy do szpitala, do łóżka. W tej chwili jest więcej w Bydgoszczy. Koleżanki bydgoskie mają informacje o naszym klubie. Bo my współpracujemy tak. Bardzo dobrze z naszymi koleżankami w całym, nie tylko w województwie, ale głównie tutaj Bydgoszcz, bo Bydgoszcz przejęła większość z Torunia pacjentek. No i tam otrzymują materiały, informacje przy łóżku.
Tak, zaraz o tym, Pani Elżbieto, przepraszam, że ja wam przerywam.
Proszę
tak?
Przyjść do nas w poniedziałek.
Właśnie.
Poniedziałek.
Rozumiem, przychodzą panie w poniedziałek i co tam się dzieje?
O 14:00 rozmowa indywidualna. O 16:00 zajęcia, rehabilitacje prowadzi pani magister Cerkaska z nami od samego początku.
Tak, znana osoba.
I to są ćwiczenia dla nas. To
no
znaczy
właśnie,
rozciągające, nie aerobik. To są takie, które...
Pomagają wam, jeżeli jest amputacja.
Profesjonalnie prowadzi nam z nami zajęcia od godziny 16:00. No i w naszym dalszym działaniu zapraszamy profesjonalistów różnych. No, jest i ginekolog, i jest psycholog, i jest dietetyk. I panie przyjeżdżają z bielizną specjalistyczną, że niekoniecznie i nie tylko w sklepie, bo w sklepie owszem, dajemy informacje, co my w ogóle powinniśmy z czego skorzystać, co już Amazonki wypracowały.
Wymieniacie się doświadczeniem
tak,
w zakresie.
Tak, tak, że już można sobie tak poradzić ładnie, że zapominać, że nie ma piersi.
Mhm. Ale tak, Pani Elu?
Ze specjalistycznymi na przykład.
Ja przepraszam, ale jeszcze basen. Basen. Tak. Jeszcze no prowadzimy basen. Wszystkie te informacje w klubie.
Tak.
A klub znajduje się
w klub właśnie znajduje się przy ulicy Wojska Polskiego 47 w budynku szkolnym. Bardzo łatwo dotrzeć, bo jest tak między dużym kwadratem handlowym, a tą średnicą, placem biskupa Hrabka. Tak bym powiedziała, znowelizowana.
Jest Lidl,
tak mniej więcej.
Biedronka, Polo Market. I tam
powie, podajmy, czy już mamy telefon?
Za wcześnie.
Za wcześnie? Nie. Tak?
Jeszcze o profilaktykę nie. Chciałyśmy.
Nie, mamy jeszcze...
Chyba, że krótko.
Ojciec daje mi znaki, ale ja nie rozumiem, o co chodzi. Omówienie do mikrofonu pewnie, tak? No właśnie, omówienie do mikrofonu, bo my tak patrzymy na siebie, właśnie uśmiechamy się do siebie, a nie mówimy do tego sitka, które jest przed nami. I chciałam jeszcze, drogie panie, zapytać właśnie o działalność klubu, bo ja wiem, że oprócz tego, co powiedziała pani Elżbieta, to jeszcze macie takie działania, które podkreślają czy umacniają wasze poczucie kobiecości. Tutaj chodzi głównie o jakieś spotkania z kosmetyczką, czy nie macie takich zajęć?
To znaczy korzystamy, tak można powiedzieć, korzystamy z takiej współpracy z zakładami kosmetycznymi, ale nie prowadzimy stricto takiej działalności w naszym zajęciach. My się skupiamy bardziej na wspieraniu informacyjnym, jak sobie radzić właśnie życiowo, jak korzystać z wypracowanych już przez Amazonki form, czy przez samorząd świadczeń różnych, badań profilaktycznych, bo przecież my, to, że to nam się zakończyło leczenie, albo i się nie zakończyło, to cały czas jesteśmy zagrożone. Także my się skupiamy bardziej nad tym. A jeśli chodzi o inne, to mamy informacje, przekazujemy. Wszystkie informacje przekazujemy i o kosmetyczce,
no
i
właśnie.
O kulturze, i o teatrze, i o innych różnych, i wyjazdy integracyjne. No to trudno w tej chwili to wszystko wymienić. To jest bardzo szeroki zakres, że tak powiem, informacji, ale skupiający się głównie na zdrowiu. Może ktoś powiedzieć, któraś tak mówiła, że a ja chyba nie pójdę, bo tam mówią ciągle o chorobach. Nie ciągle i nie głośno. Indywidualnie tak. Która zainteresowana, rozmawiamy o chorobach, ale tylko według własnego przeżycia. Nie udzielamy rad medycznych. Absolutnie się nie wtrącamy, jeśli chodzi o metody leczenia.
Chciałam zapytać, drogie panie, dziękuję pani Elżbieto, chciałam zapytać może panią Elę Gołębieską, jak trafiła do klubu? Jak to jest? Gdzie można, wiadomo, przez radio mówimy informacja i tak dalej, na pewno w prasie od czasu do czasu są jakieś informacje, prawda? Ale czy w szpitalu wtedy kiedyś jest, albo w poradni, czy są również informacje? Bo myślę, że jeżeli powiemy o Toruniu, to podobnie bywa również w Polsce.
Tak, ja jak byłam na operacji w Bydgoszczy, w Centrum Onkologii, zaraz na drugi dzień po operacji przyszła do mnie pani, która się przedstawiła, powiedziała, że jest z klubu Amazonek Bydgoskich. Chwilkę ze mną porozmawiała, widzę, że jestem osłabiona, jeszcze źle się czuję, więc nie chciałam jej męczyć, ale bardzo chętnie wysłuchałam tego, co miała do powiedzenia. Było to bardzo miłe i takie bardzo wspierające, że przyszła do mnie osoba, która była też po takich przejściach bardzo podobnych jak ja, jakimś już czasie leczenia i umiała mi powiedzieć kilka ciepłych słów, które na pewno dobrze wpłynęły na moją psychikę, na to, że nie byłam, mimo to, że w jakimś tam stopniu w tych bólach troszkę byłam osłabiona i może, no, nie mówiąc tak, mocno cierpiąca, ale to mi dodało tak otuchy, że jest takie stowarzyszenie Amazonka, że tam
pani
można...
Nie słyszała o tym?
Wie pani, słyszałam. Nie powiem, że nie, bo mam wielu znajomych, mimo to jak byłam jeszcze jakiś czas przed chorobą, nawet nie myślałam, że mnie tam kiedyś coś takiego spotka, no to miałam, prawda, znajomych, koleżanki, przyjaciółki, których ktoś z rodziny był po takiej chorobie i na przykład miał styczność z toruńskimi amazonkami. Także mam przyjaciółkę, której mama była w stowarzyszeniu też toruńskich amazonek, no niestety już nie żyje. Także wtedy w Bydgoszczy dostałam też różne broszury informacyjne dla amazonek, jak sobie poradzić w pierwszych takich jakby dniach, tygodniach, jak dojść do takiej, wymasować rękę na przykład, zrobić automasaż. Była płyta z ćwiczeniami, które trzeba byłoby wdrażać, ale w późniejszym czasie, kiedy już na przykład rana się zagoi, kiedy już lekarz pozwoli na większe na przykład działanie z ćwiczeniami. Także na pewno to jest ważne, jak ktoś taki odwiedzi człowieka w szpitalu.
Ta osoba, ta pani, która była u pani w szpitalu, to była tak zwana wolontariuszka. Powiedzmy właśnie tak teraz o wolontariacie. Bo to nie jest tak, że ktoś ma dobre serce i duże wiadomości i może sobie tak indywidualnie iść do szpitala i kontaktować się z osobami chorymi.
Nie, nie, nie. To trzeba...
Jest to sformalizowane? Trzeba tak przejść szkolenie? Proszę tak bardzo, pani Elżbieta.
Jak mówiłam o federacji, to jest właśnie profesjonalne skupienie takich, tych wszystkich działań jednakowych wymogów, bym mogła powiedzieć, jeśli chodzi o działalność naszych stowarzyszeń wszystkich w Polsce. Między innymi wydana przez federację zestawienie 10 przykazań, my to mówimy, bo jest w 10 punktach, ja ich wszystkich nie będę wymieniała, bo to nie o to chodzi. Bo one w brzmieniu w tej chwili to mogłyby dziwnie być odebrane, ale są sprecyzowane wymogi. Głównie co najmniej 2 lata po zakończeniu leczenia. Czyli emocje, wiara w to,
tak.
Predyspozycje emocjonalne, osobowe, no wiek.
Czy ktoś to ocenia, te predyspozycje?
Odpowiedzialność za
szkolenia?
Za wytypowanie na szkolenie ponosi prezes stowarzyszenia. Także zarząd stowarzyszenia, no koleżanka prezes konsultuje
tak,
się,
osoby,
konsultuje,
tak,
jeżeli nie jest pewna,
rozmawia
po
się
samej rozmowie, bo czasem sama rozmowa indywidualna jedna jeszcze
nic nie
potwierdza,
tak, niczym nie sądzi
spełnienia tych predyspozycji, tak ogólnie rzecz biorąc, tak, na szkolenie. Tak jeden, pamiętam nie jeden, ale jedna z naszych amazonek, no parę dobrych już lat temu, no już taka zadowolona i taka szczęśliwa, że wyszła z tej choroby, że wydawało się jej, że ona spełnia te wszystkie wymogi, te wszystkie warunki. Kiedy w rozmowie ją stemperowałam trochę, bo ona mówi, że powiedziała mi tak, użyła mojego argumentu, że ja w podzięce za przeżycie chcę się nauczyć więcej, dowiedzieć niż wiem, jak przekazać, jak wspierać, w jakiej formie. I wydawało jej się, że ona już to wszystko i ten argument, że ona w podzięce za przeżycie, ale ja ją zatrzymałam, że jeszcze nie, że miała za silne emocje i dopiero po 3 chyba latach, kiedy już rzeczywiście została przeze mnie wytypowana do szkolenia, przyznała mi rację. I do dzisiaj to wspomina jako przykład, kiedy rozmawiamy o wytypowaniu dla szkolenia ochotniczek.
Chciałam,
także to
żeby,
nie jest taka bardzo prosta sprawa.
Właśnie, chciałam, żeby to wybrzmiało, że osoby, które przychodzą do łóżka osoby chorej po operacji na przykład, to nie są przypadkowe osoby.
To nie są przypadkowe, są przeszkolenia, ale to jeszcze mało.
Tak,
bo my pracując, to znaczy pracując, przebywając, rozmawiając z chorą przy łóżku, same też emocje nasze przeżywamy. w jakimś stopniu. Także są prowadzone przez federację szkolenia drugiego stopnia, czyli po jakimś tam czasie jedziemy, przekazując znowu na tych szkoleniach, informując, jakie sytuacje były, jak się z tych, w tych sytuacjach wybrnęło. Tak, no bo są sytuacje, że trzeba się dobrze zastanowić, jak odpowiedzieć pacjentce, jak zareagować.
Tak, tak. I jak to powinno być powiedziane. Tak. Ten spokojny, ciepły głos. I samo to, że się idzie z jakimś nastawieniem, żeby ta chora osoba nie widziała, że przyszła jakaś kobieta po przejściach, ale jeszcze jest jakaś załamana, ma jakieś jeszcze stany depresyjne, tak? Tak. I sama potrzebuje pomocy, bo to już wtedy na pewno nie pomoże takiej osobie.
Nie możemy tak rozmawiać, jak teraz sobie tutaj rozmawiamy.
Tak, to musi być całkiem takie inne, spokojne nastawienie, ciepłe, życzliwe i cierpliwe, bo nie każdy chce rozmawiać.
Jest niebezpieczeństwo, żeby kiedy się przeszło już ten proces leczenia, żeby to nie był triumfalizm w rozmowie, prawda?
Nie, no żeby czasem trzeba umieć się wycofać. Tak,
oczywiście.
Na ten moment.
Oczywiście.
No tak. Drogie panie, 13:27 minut. Za chwileczkę oddamy głos radiosłuchaczom, a jeszcze mamy sporo problemów do omówienia. Nie wiem, czy nam się wszystko to, co założyłyśmy, pani Elżbieto, sekundę, czy nam się uda, ale musi nam się udać powiedzenie paru informacji o profilaktyce, o samobadaniu i tak dalej. Pani Ela?
Tak, profilaktyka Daniela jest bardzo ważna, bo wiele osób sobie myśli, że ktoś tam zachorował na raka, mnie to na pewno nie spotka. No, może kiedyś się pójdę zbadać. Nie można tak mówić. Trzeba po prostu być czujnym na siebie, na swoje zdrowie. Podchodzić do tego naprawdę emocjonalnie szczerze, żeby dbać o siebie, tak? Bo to nasze zdrowie i życie jest kruche i musimy siebie szanować. Więc badania profilaktyczne, które zlecają nam lekarze.
Co 2 lata mamy możliwość badania się do określonego wieku. Mamy możliwość badania się bezpłatnego.
Tak, tak.
Czekają na nas po prostu.
Jest USG piersi, jest i mamografia, tak? Ale też jest ważne samo badanie. Samo badanie co miesiąc po
no właśnie, powiedzmy pani Elu, samo badanie, jak ono wygląda i powiedzmy o tych zasadach. Kiedy, bo być może ktoś pierwszy raz słyszy, kiedy
to
się
jest
badać.
Każdego miesiąca po
kobiety, które po miesiączkują, kiedy i te, które już nie miesiączkują. Jak to jest?
No te, co miesiączkują, no to jest po zakończeniu, w pierwszym tygodniu, po zakończeniu tego miesiączkowania. Tak, tak, około 6 dni. I to najlepiej zrobić.
Jak się badamy?
Po kąpieli, takiej ciepłej, letniej, kiedy jest to ciało takie miękkie, ciepłe, rozluźnione. Wtedy się bierze rękę za głowę i właśnie sprawdza się dokładnie pod pachą węzły, czy nie są gdzieś pogrubione, czy nie wyczuwamy żadnych guzków. Tak samo całą pierś delikatnie, powoli, kawałek po kawałku masując, sprawdzamy, czy nie wyczuwamy jakiejś grudki. I robi się to z jedną i z drugą. I oglądamy, jak ta pierś wygląda. Czy nie, zmieniła się, czy nie kształtem, czy nie wyszło gdzieś jakieś zaczerwienienie, czy jakaś inna plama, czy się nie wchłania nam brodawka, bo to też jest ważne, że ona się może zapaść i czy nie wycieka jakiś płyn z brodawki. To jest bardzo istotne. Jeśli coś takiego by człowiek zauważył, jakaś kobieta, to trzeba się zgłosić do lekarza. Może to być nawet lekarz rodzinny i on wtedy pokieruje nas dalej. Wystawi jakieś specjalistyczne skierowanie do jakiegoś lekarza już specjalisty, który nas pokieruje na badania. Także wtedy trzeba to sprawdzić. To jest bardzo, bardzo istotne.
A więc samo badanie, druga sprawa, korzystanie z badań profilaktycznych.
Tak, z badań profilaktycznych. Nie odkładać tego, jest dużo takich też, że przychodnie wysyłają zaproszenia na różne badania, tak? Że trzeba tylko zadzwonić, zapisać się i wtedy jest wyznaczony termin i można iść bezpłatnie,
bez kolejki.
Już jest zarejestrowany.
Na określoną godzinę,
oczywiście. Prawda? I nie odrzucać tych badań, bo to jest istotne, to jest ważne. Wiem, że.
Pani Elu, jeszcze trzeba powiedzieć, że przecież te możliwości badania również są w gminach, bo są tak zwane
Mamobusy, tak, mamobusy, tak, tak. Są różne akcje. Zauważyłam, że ich jest coraz więcej, bo
słyszałam, coraz, że coraz więcej się mówi o tym,
że się choruje i to się właśnie coraz bardziej namnaża. I już teraz jest, czy to jest wiek, czy to są kobiety młodsze, czy starsze, ale coraz więcej się tego dzieje, coraz więcej jest tych akcji, tak jak teraz mamy październik, miesiącem właśnie
walki dlatego panie tutaj są
raka piersi, różowa wstążeczka, tak zwana, symbol. Także trzeba o tym mówić. To jest istotne, to jest ważne i nie bójmy się tego, bo im wcześniej coś się znajdzie, wykryje, nie zawsze to musi być to najgorsze. Jakiś tam guzek czy zgrubienie, nie musi to być od razu rak złośliwy, ale trzeba to sprawdzić, trzeba to zbadać, trzeba to o tym rozmawiać z lekarzami, podejść do tego.
Pewnie, że zawsze mamy lęk, prawda, przed diagnozą, ale można by, może to jest naiwne, co powiem, tak nawiązać do Amazonek, Amazonki jako kobiety. Jednak ostatecznie macie określoną nazwę waszego klubu.
Jest takie określone, takie powiedzenie, które potwierdza, można powiedzieć, wczesne wykrycie. Daje prognozy.
Możliwość życia. Wyleczenia, możliwość życia.
Tak, są duże, większe szanse. To, że człowiek się przejdzie już przez coś, to jeszcze wtedy ważne jest dbanie o siebie. Wiadomo, jesteśmy może tam w jakimś stopniu słabsze po tym leczeniu, no bo wiadomo.
Z jednej strony słabsze, a z drugiej mocniejsze, panie.
Ale mimo to, że jesteśmy słabsze, teraz powiem to od siebie, co ja czuję, słabsze i może są jakieś skutki uboczne, to mimo to cieszę się, że żyję.
A no właśnie.
Mimo to cieszę się, że żyję, że są dni słabsze i ja na przykład wolę zostać w domu, bo nie dam rady sobie. Pobędę w domu, odpocznę, nabierę siły. Troszkę może polituję się nad sobą w duchu, ale wtedy powiem po paru minutach, cieszę się, że żyję, bo mam dla kogo żyć.
No tak, i wasze spotkania też temu służą, żeby zobaczyć te wartości, które są w życiu związane z waszym indywidualnym tak. życiem, mimo schorzenia.
Jak powiedziała pani przed chwilą o październiku, że miesiąc walki z rakiem. Nie będziemy już teraz wracać, kto, kiedy, dlaczego i od kiedy, ale właśnie powiem, że my w podzięce za to przeżycie Amazonki w pierwszą od 20 lat. W pierwszą sobotę października jesteśmy w Częstochowie, z całej Polski.
Tak, tak. To jest zjazd Amazonek.
Miesiąca. Tak? Tak. No i tak się składa, że na zakończenie miesiąca jesteśmy tutaj w radiu i że możemy przekazać optymistyczne informacje,
tak.
niekoniecznie straszące, ale trochę postraszyć trzeba. Ja zawsze mówię, że trochę postraszyć trzeba, ale nie za dużo. I jeżeli wyczujesz któraś z was słuchających guzek, czy jakąś niepokojącą zmianę
wyglądzie,
o której Ela przed chwilą mówiła, tak. to też proszę nie wpadać, bardzo proszę nie wpadać w panikę też, ale odczekać i jeżeli miesiączkuje, około szóstego dnia miesiące, po miesiączce dokładnie, spokojnie sprawdzać.
Kobiety,
jeżeli trzeci miesiąc się potwierdzi lub zmiana jest większa, wtedy już koniecznie nie lekceważyć. Bo w rozmowach ja wiem, jak mówią panie niektóre, że woli nie wiedzieć. Woli nie wiedzieć,
Powiedzmy, pani Elżbieto, bo mówimy tutaj o kobietach, które są miesiączkujące, a kobiety, które nie miesiączkują, zawsze
też,
w tym samym dniu
właśnie
każdego miesiąca.
Nie dokończyłam, tylko mówiłam, żeby nie, a które już nie miesiączkują, to też proszę, są takie zawieszki, są informacje. Mamy właśnie w kwietniu, który toruńskim miesiącem walki z rakiem przed 25 lat, dzięki samorządowi, dzięki władzom Torunia został, że tak powiem, organizacyjnie.
Waszej działalności, Pani Elżbieto, Waszej aktywności.
Objęte dzięki naszej inicjatywie, są informacje i zawsze mówimy na spotkaniach, bo prowadzimy takie spotkania wespół, że tak powiem, z dyrekcjami szkół w kwietniu w klasach przedmaturalnych o wczesnym wykrywaniu, o badaniu, o zasadach. Dlaczego?
Tak zwana różowa wstążeczka.
Informacje, żeby były. I ciocie, babcie, żeby również były o tym informowane, żeby mieć w łazience przypominajkę. W którym dniu, w tym samym, w ciągu 3 dni, tam powiedzmy wczoraj, dzisiaj, jutro, tak? Każdy miesiąc, co miesiąc, w tym samym czasie, tak jak leki należy brać systematycznie wtedy, kiedy ten lekarz zaleca, tak proszę samo badanie wykonywać. Samemu trzeba sobie pomagać.
Tak, i mieć na uwadze to hasło, które często w waszych kampaniach jest jakoś przywoływane, że rak to nie wyrok. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o chorobie nowotworowej piersi w audycji dla chorych. Naszymi gośćmi są dwie panie z Torunia, z Klubu Amazonek, pani Elżbieta Malcer i pani Elżbieta Gołębiewska. Już oddajemy głos Państwu. Godzina 13:37. Na pewno telefony, które będą jakoś jeszcze może poszerzą naszą rozmowę. O to właśnie prosimy. Nasze telefony 56 655 23 55, Polska Północna Południowa. Dwa numery telefony w naszej rodzinie. 536-600-100, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48-56 to kierunkowy, 655-23-33 i 655-23-66. No, nie ukrywam, że czekamy na telefony od pani. No,
dopóki nie ma,
to ja może jeszcze coś powiedzieć? Powiemy, za chwileczkę może muzykę, ale pani Elżbieto, tak? Chciała pani jeszcze dodać?
Ja chciałam powiedzieć, że pani powiedziała, pani Barbaro, że przypomniała, że rak to nie wyrok. To też jest, ale teraz już jest większa dostępność i naprawdę trzeba korzystać ze wszystkich informacji i ze wszystkich możliwości, mimo, że narzekamy na służbę zdrowia, że organizacja jest nie taka, ale proszę mi wierzyć, wtedy, 30 lat temu lub przez ten cały czas było bardzo, bardzo
ubogo
i dużo, dużo trudniej. A teraz nie wszystkie jeszcze panie korzystają z tych możliwości, które są. Koniecznie. A poza tym już jest powszechna informacja, jest internet, są media. Nie mówiło się kiedyś
o tym. Panie Elżbieto, nie bądźmy takie skromne.
Nie mówiło się.
Dwa razy do roku albo raz do roku na pewno w Radiu Maryja o tej sprawie.
To Amazonki. Tak. Ale nie było odważnych Amazonek wszystkich wtedy. Pierwszą publiczną osobą, bo aktor to jest publiczny, to była pani Ania, aktorka, pani
Seniuk.
Tak. Pierwsza, jej należy oddać publicznie, powiedziała.
A teraz oddajemy głos radiosłuchaczom. Pani Elżbieto, dziękuję bardzo. Chyba jakaś będzie przerwa muzyczna, albo nie, zobaczymy. Lady, lady, lady. Bien souvent, lady, 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 lady. poczułyśmy się w czasie tej przerwy muzycznej takie ożywione bardzo.
Chciało nam się, przynajmniej ja chciałam się podskakiwać, ale już mamy telefony. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Ewa z Trójmiasta.
Witamy ja pani Ewa.
Właśnie z takimi informacjami, które chciałabym, aby pani, ja nie jestem lekarzem, ale chodzi mi o to, że właśnie takie osoby jak ja mogą też się poradzić osób, które mają z tym cały czas styczność, z tym problemem raka. I ja bym chciała, czy panie by mogły, ponieważ to jest obligatoryjne w internecie. Doktor Google takie rzeczy mówi, chciałabym, żeby to potwierdzić lub zdementować. To jest króciutko. Chemia niszczy tylko komórki na zewnątrz głównego guza, dlatego guz się zmniejsza. To dobrze, że chemia nie niszczy komórek macierzystych znajdujących się w samym środku. Biopsja w przypadku złośliwego guza uwalnia komórki macierzyste i powstają przerzuty. Organizm właśnie po to zamyka każdy guz, także złośliwy, i otrąbia, aby nie miały wyjścia.
Pani Ewo,
no,
Pani Ewo, bo tu nie mamy lekarza, więc...
Czy tak? To jest dobre, czy lepiej całość usunąć, żeby w przypadku
niezłośliwego... To jest pytanie.
No. Czy lepiej już, ja bym wtedy wolała, nie, bo nie jestem lekarzem, to ja bym to całość usunęła. Jeszcze jeżeli już miałaby być usuwana moja pierś, to ja widziałam takie same piersi bez głowy i tak, w internecie. I tam są naprawdę takie, jak to się mówi, nieoszczędne, ale może to są stare zdjęcia. Czy teraz się robi te operacje tak zwane oszczędne, żeby zachować tą
Panie, Panie Ewo, no, odpowiadamy, tak? Bo, dobrze, bo już zrozumieliśmy.
Dziękuję pięknie.
Dziękujemy, tak. Pozdrawiamy serdecznie. Czy któraś z pań podejmie się?
No ja spróbuję. Z tego, co wiem na tą chwilę, to tak. Lekarze po wszystkich badaniach takich właśnie konkretnych, bo chodzi o to, że leczenie wygląda różnie. Jeśli guz jest bardzo duży, albo gdy ma już przerzuty do węzłów, to wtedy podaje się chemię, żeby zmniejszyć, żeby ta operacja też była no i dla lekarzy łatwiejsza, ale także dla tej pacjentki, te przejście, żeby było też, bo w moim przypadku właśnie ja zaczynałam od chemii i w moim przypadku lekarze tak mi dobrali chemię, bo to było zebranie konsylium kilku lekarzy, że ta chemia, nie dosyć, że no ciężko to znosiłam, tak? Wycieńczała mnie, ale mi zabiła te wszystkie komórki rakowe. Ja po operacji, po zbadaniu tego wszystkiego, co miałam usunięte, a niestety miałam dużo usunięte, bo miałam usunięte całą pierś, wszystkie węzły chłonne z marginesami. Co znaczy margines? Margines to jest to, że wycina się jeszcze więcej ponad to, gdzie znajdował się guz czy ta zmiana. I wtedy po tym badaniu dowiedziałam się, że tam nie było już żywych komórek raka. Czyli ta chemia, którą ja dostałam, a była naprawdę taka konkretna chemia, nie strasząc już, jak ja się tam czułam potem, ona mi zniszczyła wszystkie komórki rakowe.
A pani Elżbieta? Chciałaby coś tutaj
ja dopowiem
dodać,
tylko już może nie na swoim przykładzie, chociaż też, ale to było dawno, a teraz każda pacjentka indywidualnie ma możliwość, nie każda chce się zapoznać, informację dokładną od lekarza, jakie są wyniki badania, jakie są możliwości.
I jaki to jest nowotwór.
Jakie są rokowania.
Jak wygląda dane leczenie.
Tak. I jaki przebieg może wskazany bardziej. Kiedyś tylko nie w Polsce nie było takiej możliwości konsultacji. W tej chwili konsultuje lekarz z pacjentką po pełnej informacji i w znacznym stopniu decyduje pacjentka, czy decyduje się na wyłuskanie tak zwane, czyli miejscowe, o czym pani mówiła przed chwilą, pytała, wyłuskanie tak zwane, czy innego rodzaju leczenie, czy jest taka możliwość, oczywiście po szczegółowych badaniach, jednocześnie rekonstrukcja, amputacja plus rekonstrukcja piersi. Już w tej chwili medycyna w Polsce jest tak,
już w tych audycjach były poziomie, panie, które
na takim poziomie, że można również skorzystać jednocześnie z rekonstrukcji. Ale to są indywidualne.
A ja mam jeszcze tylko jedną uwagę, żeby nie przywiązywać się do informacji, które uzyskujemy w internecie.
O tak.
Bo informacje z internetu, czyli tak zwane doktor Google, tak, najczęściej osoby słabe prowadzi do stanów depresyjnych. Także
pani nam
nie zawierzać.
Specjalistyczne pytania na początku przynajmniej, że odbieramy następny telefon. Halo?
Pytanie jest na szerszą rozmowę.
Halo? Słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja chciałam powiedzieć, ja miałam przypadkowo stwierdzone raka piersi po mamografii w 2007 roku. Jeszcze nie było takich dobrych informacji i podejścia lekarza. Po biopsji diagnoza była taka, że jest rak agresywny. Rodzina się bardzo zmartwiła, ale szybko podjęła kroki takie, żeby to zaoperować. Po kilku dniach byłam już na operacji. Zniosłam to dość dobrze, chociaż trochę się załamałam, ale rodzina zawsze była ze mną. I było naprawdę dobrze. Po zdjęciu szwów i w ogóle gojeniu były problemy takie, że ta chłonka wydostawała się, więc jeździłam z synami do szpitala. Likwidowali mi to. Brałam nie chemię, tylko tabletki przez 5 lat. Cały czas byłam układana w sposób taki, że to jest niewielka sprawa. Jesteśmy z tobą i będzie na pewno bardzo dobrze. W tej chwili już zapomniałam o tej sytuacji. Nie miałam problemów, ale niemniej jednak zawsze słuchałam oślepłe diagnozy i poleceń lekarskich. Byłam oczywiście w sanatorium kilka razy. W związku z tym to też mnie bardzo tak utwierdziło. No i do tej pory jestem pod kontrolą, bo wydaje mi się, że właśnie trzeba być pod kontrolą. Nie ma powrotów, z czego się bardzo cieszę.
Dziękujemy pani serdecznie. Pani tutaj podjęła problem, którego może nie dotykałyśmy. Wsparcie bliskich.
Wsparcie rodziny jest bardzo ważne. To jest to podpora, że ktoś jest przy nas, tak? Że mamy to oparcie w rodzinie, że nie jesteśmy same, że na pewno sobie poradzimy. To, że rodzina idzie z nami nawet wtedy, gdy ta diagnoza pada z ust lekarza i to przyjęcie jest tak odbierane, że się rozkłada nie tylko na te barki tej osoby chorej, ale też tej bliskiej, która jest z nami.
Tak, dziękujemy pani serdecznie i pozdrawiamy. I odbieramy następny telefon. Halo?
Szczęść Boże. Ja jestem z Katowic. Chciałam się zapytać, a ma pan z Katowic numer telefonu?
Zaraz znajdziemy, tylko może nie. Czy pani chciałaby jeszcze coś powiedzieć? Bo my szukamy numeru
może
telefonu.
Może nie.
To dziękujemy bardzo, pani Elżbieta.
Katowice?
Już mówimy.
Zapytać.
Tak? Może pani zapisywać?
Czy tak, pani telefon, tak. Czy adres mailowy?
Już.
Telefon.
No wszystko, co możliwe, pani Elżbieta.
Tak. Kierunek? Nie, aha, pani jest z Katowic. Kierunek jest 32, gdyby ktoś z okolic.
Tak, 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 tak.
258.
Tak.
Może ja
93.
Tak.
25.
Tak.
A drugi komórkowy. 507.
Tak.
958.
Tak.
960. To jest Stowarzyszenie Śląskich Amazonek.
Mógł zapytać.
Mieści się przy ulicy Kopernika 14.
Dziękujemy pani serdecznie.
Dziękujemy, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy państwo, mówimy dzisiaj o chorobie nowotworowej piersi jeszcze przez około 8 minut mogą Państwo dzwonić do nas, telefonować, rozmawiać z paniami w studiu. Przypomnę, są panie Amazonki z Torunia. W oczekiwaniu na telefon pani Elżbieta chciała jeszcze dodać coś.
Ja chciałabym dodać jeszcze, podziękować wszystkim tym osobom, które nas wspierają nawet chociażby w taki, z Amazonki, w taki sposób, że działalnością swoją dodatkową, rozszerzoną, jak w Toruniu jest, no właśnie,
telefon,
w Toruniu jest, jest, ale powiem, że tak właściwie to na bazie Amazonek, nie będę już w tej chwili opowiadała, jak do tego doszło,
nie.
Jaki to był nazwę. Łańcuszek, ale nazwę. Dzięki pani Janinie Mirończuk. Pani doktor Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz prowadzi, psychoonkolog, prowadzi Akademię walki z rakiem, czyli rozszerzoną, nie tylko Amazonki.
Tak, my się skupiamy też w tych audycjach mówimy od czasu do czasu, odbieramy telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Pomorza.
Witamy Pani Maria.
Pani Basiu, ja tylko krótko, bo chyba nie na temat, ale to się ściśle wiąże. No, żeby zrobić audycję, co robić, żeby tych nowotworów piersi nie było i żeby nie trzeba było odejmować tych piersi? Bo naprawdę dużo mówicie na te tematy. Audycje są bardzo takie obszerne i detali uważam za dużo nawet, bo te sprawy to powinien lekarz z pacjentem w gabinecie omawiać, a nie gdzieś tam w mediach cały czas. Natomiast temat, co robić, żeby tych nowotworów nie było, to właśnie w mediach. I właśnie w Radiu Maryja ja czekam i nie mogę się doczekać. Od ponad 100 lat.
I pani oczekuje, że pani odpowie.
Jestem lekarzem. Naprawdę. Dzisiaj wiedza niesamowicie poszła do przodu, medyczna w sensie biologicznym.
Tak, rozumiemy. Już odpowiadamy pani, tak? Bo są następne
telefony. Ja dokończę, przepraszam.
Tak, proszę.
Dlatego, że musimy poprawiać biologię człowieka. Wiemy, że to są wszystko dietozależne głównie problemy nowotworowe i ściśle wiążą się z immunologią.
To już pani troszkę odpowiedziała sobie na swoje
jeżeli
pytanie.
Jeżeli immunologia, proszę panią, wyprowadzamy choroby nowotworowe, też zaburzeń immunologicznych. Możemy zapobiegać i to bardzo skutecznie. Dlatego kończę już i mam nadzieję, że dopuścicie do głosu ludzi, którzy wiedzą, co robić, żeby nie dochodziło do nowotworów.
Dziękujemy bardzo, Pani Mario.
Mówmy o przyczynach stanu rzeczy, bo jest dramatyczna sytuacja.
Pani Mario, dziękujemy bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. To słowo dopuśćcie zabrzmiało tutaj troszeczkę, zazgrzytało mi, bo nie mamy takiej tendencji, żeby kogoś dopuszczać albo nie dopuszczać. Wydaje mi się, że o profilaktyce bardzo dużo mówimy. Nie tylko w tych audycjach przecież. W rozmowach niedokończonych, jak często są audycje medyczne, gdzie problem profilaktyki jest bardzo jakoś tak akcentowany. Pani Elżbieta, słucham.
Ja na ten temat mogłabym tylko powiedzieć to, co, jakie uzyskałam informacje dotychczas z różnych szkoleń, bym można powiedzieć, medycznych. Między innymi w Stanach Zjednoczonych byłam 20 lat temu, żeby dowiedzieć się coś więcej w tych zagadnieniach niż w Polsce nam było wiadomo. I to się potwierdzają wszystkie te wiadomości, że 20% mamy w genach, a 80% to niestety jest życie. Styl życia, życie i życie. A zapobieganie to tylko profilaktyka. Nie tylko w Polsce, ale w całym świecie, w Europie i w Stanach również profilaktyka. Czyli świadomość w profilaktyce się mieści, nie tylko samo badanie, chociaż głównie jest samo badanie i wszystkie korzystania ze wszystkich badań profilaktycznych, które są, czyli mamografię.
Mówiłyśmy
o tym, o czym już tutaj dzisiaj bardzo dość, pani mówiła za szczegółowo, mówiliśmy o czymś, a my mówimy, że za mało może tych tematów było. Natomiast wszystko inne zależy
może
od nas.
Może się uda nam jeszcze jeden telefon odebrać. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Danuta.
Mamy 2 minutki, pani Danuto.
Przede wszystkim to, co poprzednia słuchaczka tutaj dzwoniła. trzeba zwracać uwagę na to, co się je. Jestem przerażona, jak widzę kupujących ludzi chleb w Biedronkach, w innych marketach z tymi polepszaczami, które są po prostu bombami produkującymi nowotwory. Ale nie tylko chleb, ale również no inna żywność, w której masowo dodaje się konserwantów. Studiując technologię żywności na toksykologii, profesorzy nam mówili, że barwniki, polepszacze jakieś smaku, konserwanty, one wywołują nowotwory. Wtedy były badania, to w latach 80. na zwierzętach, na myszach, i one wszystkie te konserwanty wywoływały nowotwory. A teraz te konserwanty są dodawane do żywności. Kiedyś żywność była produkowana naturalnie, normalnie, i czy zakłady mięsne były na miejscu, nie była ta żywność przewożona, tylko po prostu było wyprodukowane.
Halo, musimy tak? Już kończyć naszą tak? Rozmowę z panią. Bardzo pani dziękujemy. Tak sobie myślę, jaką mamy szansę wrócić do tego kiedyś, o którym pani mówiła. Chyba ważna jest nasza świadomość, o czym pani tu zresztą mówiła w swojej wypowiedzi, prawda? Zwracajmy uwagę na to, co wprowadzamy do swojego organizmu.
Tak,
jak
bardzo,
żyjemy
bardzo
również,
rzeczy to
prawda?
Pani powiedziała.
Oczywiście.
I to jest bardzo istotne i ważne. Tak.
Ale jak mówię, w Radiu Maryja wydaje mi się, że sporo na ten temat mówi się, i zresztą coraz więcej jest informacji o tym, jak się on na temat filozofii życia, prawda?
Tak.
We współczesnym świecie.
Oczywiście, o odżywianiu.
Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Tak, może współsłowa, ale chyba troszkę informacji zostało przekazane, jak panie myślą?
Pozdrawiamy wszystkich.
Tak, pozdrawiamy.
Szczególnie ja, Amazonki.
Wszystkie panie i wszystkich rodziny pani.
Oj, rodziny, tak
oczywiście,
koniecznie.
Wspierajmy się wzajemnie.
Przyjaciół.
Drodzy państwo.
Koleżanki. Sąsiadów, znajomych.
Bardzo dziękuję paniom, pani Elżbiecie Malcer oraz pani Elżbiecie Gołębiewskiej.
Dziękuję.
Które właśnie gościły w tej audycji. Z Torunia, z klubu Amazonek w Toruniu. Zapraszam panie w kwietniu, kiedy będzie miesiąc właśnie też poświęcony chorobom nowotworowym. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom za słuchanie najpierw, za włączenie się w audycję ojcu Dawidowi, za piękne towarzyszenie nam. A za tydzień zapraszam do spotkania z księdzem doktorem Bogdanem Kulikiem. Będziemy z Apostolstwa Dobrej Śmierci, będziemy mówić o sztuce umierania. To już będzie po 1 listopada. Więc zapraszam serdecznie na to spotkanie. Wszystkiego co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.